Rozdział 8. Znaki. Po dwóch dniach spędzonych w powozie, jadącym po coraz to bardziej wyboistych drogach, Lorkin czuł się tak, jakby jego kości zyskały nowy i całkowicie niepraktyczny układ. Musiał nieustająco leczyć obolałe ciało i koić ból głowy, ale przede wszystkim był znudzony. Godziny niewygody zmęczyły go i tak rozdrażniły, że stracił ochotę na rozmowy. Przekonał się ponadto, że kołysanie i podskakiwanie powozu na drodze sprawiało, że mdliło go, ilekroć usiłował czytać. Najwyraźniej ekscytacja podróżą nie stanowiła tak naprawdę elementu podróżowania. Może pojawi się w chwili przyjazdu na miejsce. Ale Lorkin przypuszczał, że kiedy dotrą już do Arvis, będzie czuł raczej ulgę, a nie podniecenie. Mistrz Danyl, a raczej ambasador Danyl, jak Lorkin powinien go teraz tytułować, znosił podróż z pewną zadowoloną rezygnacją, co dawało Lorkinowi nadzieję, że w sumie warto znieść te trudy. Zwłaszcza, że było to nic w porównaniu z niewygodą podróży morskiej bądź też w siodle, której Danyl doświadczył w swoich wędrówkach ponad 20 lat temu. Lorkin wiedział, że właśnie ponad 20 lat temu Danyl został poproszony przez ówczesnego administratora o udanie się śladami Akarina w poszukiwaniu starożytnej wiedzy magicznej. Opowieści Danyla były fascynujące. Lorkin zapragnął samemu odwiedzić grobowiec Białych Łez i ruiny Armię. Tymczasem jadę tam, gdzie nie zawędrował ani mój ojciec, ani Danyl, do stolicy Sahaki. To będzie zupełnie inna Sahaka niż ta, którą odwiedził jego ojciec. Nie będzie ich hanich czyhających, żeby wziąć ich w niewolę. Z tego, co mówił Perler, potężni mieszkańcy stolicy, a zwłaszcza patriarchowie Ashaki, ledwie będą zauważać obecność asystenta ambasadora. Mimo to pocieszał go lekki ciężar pierścienia ukrytego w kieszeni szaty. Znalazł go w swoim kufrze tego ranka, w niewielkim pudełeczku wsuniętym głęboko między jego rzeczy. Nie towarzyszyła mu żadna notatka ani wyjaśnienie, ale Lorkin rozpoznał prostą złotą obrączkę i osadzony w niej gładki czerwony kamień. Czy jego matka wsunęła swój krwawy klejnot do jego kufra w tajemnicy, ponieważ nie wolno jej było mu go dawać, czy też dlatego, że bała się, że odmówi przyjęcia go? Każdy dzień podróży zaczynali z Danylem od powtarzania kilkakrotnie imion członków najpotężniejszych rodów sahakańskich, przypominania sobie najważniejszych charakterystyk i powiązań, poprawiania się wzajemnie i zapamiętywania tego wszystkiego. Przerobili całą wiedzę o społeczeństwie sahakańskim i zastanawiali się, gdzie są w niej luki. Lorkin zauważał oznaki podenerwowania i niepewności u swego towarzysza. Czuł się niemal równy starszemu magowi, ale wiedział, że to się zmieni, kiedy przybędą na miejsce i obejmą swoje stanowiska. Kołysanie powozu zmieniło rytm, więc Lorkin podniósł wzrok. Za oknami widać było wyłącznie ciemność, ale głuchy stukot kopyt o drogę zwolnił. Danyl z uśmiechem wyprostował się na siedzeniu. Albo jest jakaś przeszkoda na drodze, albo też wyrwiemy się z tej klatki na noc. Mruknął. Zatrzymując się, powóz zakołysał się łagodnie na resorach, po czym znieruchomiał. Za oknem po lewej stronie Lorkin dostrzegł budynek oświetlony latarniami. Woźnica wydał nieokreślony dźwięk, który Danyl zinterpretował jako sygnał do wysiadania. Mag otwarł drzwiczki i opuścił pojazd. Lorkin wyszedł za nim i wciągnął w płuca świeże nocne powietrze, czując, że jego myśli się rozjaśniają. Rozejrzał się dookoła. Znajdowali się w maleńkiej wiosce, raptem po kilka budynków po obu stronach drogi. Istniała zapewne jedynie dla wygody podróżnych. Największym budynkiem, przed którym się zatrzymali, był gościniec. W drzwiach stanął krępy mężczyzna, kłaniając się i zachęcając do wejścia. "Witajcie, moi panowie, w zajeździe Ferguna", powiedział. "Jestem Fondin. Moi stajenni zajmą się waszymi końmi, trzeba je tylko zaprowadzić na tyły. Mamy czyste łóżka i dobre jedzenie, wszystko podawane z uśmiechem dla naszych gości." Na twarzy Danyla pojawiło się zaskoczenie i rozbawienie, ale nie powiedział nic, tylko wszedł do środka. Lorkin zastanawiał się, czy Danyla rozbawił uśmiech dodawany do łóżek. Może właśnie tak miało to zabrzmieć. Te przydrożne gościńce mają taką opinię. Danyl przedstawił siebie i Lorkina i poprosił o podanie kolacji im dwóm i woźnicy. Właściciel zajazdu posadził ich na krzesłach w dużej izbie gościnnej. Była tam tylko jedna grupka podróżnych. Sądząc z wyglądu, kupcy. Rozmawiali cicho i tylko rzucili Danylowi i Lorkinowi zdziwione spojrzenia. Posiłek przyniesiono po krótkim czasie. Pojawiła się młoda kobieta z tacą pełną mięs, pachnących bułek, gotowanych jarzyn i niewielkich, zapewne lokalnych owoców. Uśmiechnęła się uprzejmie do obu magów, ale oczy jej rozbłysły na widok Lorkina. Kiedy wróciła z dwoma dodatkowymi kubkami z pylu, zatrzymała się, rzucając mu nieśmiałe spojrzenie. Odchodząc, kołysała zachęcająco biodrami. Rzuciła spojrzenie przez ramię i uśmiechnęła się, widząc, że młodzieniec patrzy na nią. Zastanawiam się, czy Sonea spodziewa się, że będę strzegł twojej cnoty, kiedy będziesz przebywał z dala od gildii. Odezwał się Danyl. Lorkin zaśmiał się i odwrócił do towarzysza. Danyl nakładał sobie na talerz z półmiska i nie podniósł wzroku. Cnoty? No tak. Wiesz, uważam, że sam powinieneś zajmować się swoją cnotą, ale jako starszy i mądrzejszy towarzysz, czuję w tej chwili dziwną potrzebę odwiedzenia cię od pokusy ze względu na twoje zdrowie i kiesę. Wezmę to pod uwagę, odparł z uśmiechem Lorkin. Czy powinienem odwdzięczyć się tym samym? Danyl spojrzał na niego ostrożnie, poważniejąc nagle. Chwilę później uśmiechnął się. Oczywiście. Musimy wzajemnie się pilnować. Roześmiał się krótko, cichym śmiechem. Choć podejrzewam, że twoje zadanie będzie znacznie łatwiejsze niż moje. Drżenie ziemi przyniosło Czeremu falę wspomnień. Niegdyś przechodziłby tę część zewnętrznego muru przez ścieki biegnące poniżej. Była to droga nieprzyjemna i czasami niebezpieczna. Gwardziści miejscy odkryli, że ścieków używano jako przejścia do miasta i mieli zwyczaj zalewać je od czasu do czasu. Złodzieje umówili się, że będą wystawiać strażników, których zadaniem było sygnalizować nadchodzące płukanie, co zlikwidowało problem. Był to świetnie działający system dróg. Czery posłużył się nim, kiedy wiele lat temu zabrał Sonee do gildii, zanim jeszcze została magiem. Teraz jednak ścieki zostały podzielone pomiędzy złodziei, przez których terytoria przebiegały, a wielu z nich rywalizowało ze sobą. Dostęp do nich kosztował fortunę, a strażnikom trudno było ufać jak dawniej. Mówiono nawet, że właśnie przez to zginął utopiony złodziej. Jeden strażnik został zamordowany przez łowcę złodziei, a w strumieniu wody zginął nie tylko złodziej, ale również stojący dalej strażnicy. Po co teraz używać ścieków, skoro czystki się skończyły? Pomyślał Czery. Przydają się jedynie wtedy, kiedy naprawdę trzeba pozostać niezauważonym. Czery nie chodził również złodziejską ścieżką na większe odległości. Za dnia poruszał się więc ulicami Imardinu, jak większość mieszkańców. Było to bezpieczniejsze, nawet mimo ryzyka napadów rabunkowych i spotkania uzbrojonych band. Potężna sylwetka Gola powstrzymywała rabusiów, a pozycja Czerego chroniła go przed bandytami. Zapewne nie powinienem tak bardzo na tym polegać. Ani też na tym, że biedaczysko Gol odstraszy potencjalnych napastników. Pewnego dnia jedno z tych zabezpieczeń nie zadziała, a ja będę miał kłopoty. Ale jeśli nie chcę chodzić zawsze z orszakiem strażników, muszę ryzykować. Przechodząc przez jeden z nowych łuków wyciętych w starym murze, Czery ruszył w kierunku swojej części dawnych slumsów z Golem przy boku. Co sądzisz o opowieści Tima, Gol? Potężny mężczyzna skrzywił się. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Nikt nic nie wie, wszyscy powtarzają stare pogłoski. Tak, ale przynajmniej one się nie zmieniają. Wszyscy uważają, że to ta sama osoba. I każdy ma podobną opinię na temat jej umiejętności. Każdy jednak sądzi tak z innych powodów. Zauważył Gol. Owszem, przedmioty, które wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu poruszają się w powietrzu. Dziwaczne ślady przepalenia, cienie, w które nie da się wbić sztyletu, rozbłyski światła, niewidzialne ściany. Co o tym sądzisz, Gol? Że lepiej być nadmiernie ostrożnym niż martwym. Cherry poczuł rozbawienie. Zatrzymał się i odwrócił do swojego ochroniarza. A zatem powinniśmy zachowywać się tak, jakby łowca złodziei był prawdziwy i posługiwał się magią. A na dodatek już się do mnie dobrał. Gol zmarszczył brwi i rozejrzał się dookoła, żeby przekonać się, czy ktokolwiek usłyszał to, co powiedział Cherry. Słyszałeś, co powiedziałem o nadmiarze ostrożności? Zapytał z lekkim poirytowaniem. Tak, Cherry westchnął. Ale jakie ma znaczenie to, że ktoś nas słyszy? Jeśli mój wróg jest magiem, to i tak po mnie. Wielkolud zmarszczył brwi jeszcze mocniej. A co z gildią? Będą chcieli wiedzieć, czy... no, o tym. Mógłbyś szepnąć słowo starej przyjaciółce? Mógłbym, ale dopóki nie mam jej do powiedzenia czegoś konkretnego, ona nie będzie w stanie nic zrobić. My też musimy coś wiedzieć na pewno. W takim razie musimy zastawić pułapkę. Cherry spojrzał na Gola ze zdumieniem, po czym potrząsnął głową. A jak twoim zdaniem mielibyśmy zatrzymać w niej takiego więźnia? Nie żeby go złapać, Gol wzruszył ramionami. Żeby się przekonać, kim jest. Wywabić go dokądś i sprowokować, żeby użył swojej broni, podczas gdy my będziemy patrzeć. Najlepiej, żeby się nie zorientował, że to pułapka. Cherry ruszył ponownie przed siebie, rozmyślając nad tym pomysłem. Nie był zły. Dobra, nie chcemy go zanadto rozzłościć. A jeśli nie zorientuje się za pierwszym razem, że został złapany w pułapkę, możemy użyć jej ponownie, z moją przyjaciółką jako świadkiem. Wreszcie łapiesz, o co mi chodzi, oznajmił Gol z przesadnym westchnieniem. Czasem pojęcie czegoś idzie ci tak wolno. Ja oczywiście posłużę za przynętę, oznajmił Cherry. Dokuczliwy ton znikł z głosu Gola. Nie, nie posłużysz. To znaczy, owszem, ale nie musisz być na miejscu. Przynętą będzie pogłoska, że tam jesteś. To będzie musiała być bardzo przekonująca pogłoska, powiedział mu Cherry. Coś się wymyśli. Umilkli, idąc dalej w swoją stronę. Cherry przyłapał się na tym, że myśli o szczegółach. Dokąd możemy zwabić łowcę złodziei? Musi to być jakieś miejsce, w którym naprawdę mógłbym chcieć się ukryć. Terina powiedziała, że on uderzył w kryjówkę, ponieważ dowodem największej przebiegłości byłoby zabicie mnie w najlepiej strzeżonym miejscu. Muszę więc znaleźć sobie nową kryjówkę i sprawić, żeby parę osób coś na jej temat wygadało, zwłaszcza o tym, że jest znacznie bezpieczniejsza od starej. Trzeba będzie zaopatrzyć ją w dobre otwory w ścianach i jedną lub dwie drogi ucieczki. Musi sprowokować łowcę złodziei do jawnego użycia mocy. Po raz pierwszy od kilku tygodni Cherry poczuł dreszcz podniecenia i niecierpliwości, przebijający się poprzez ponury, duszący ból, który go ogarniał. Nawet jeśli ta pułapka nie zapewni mu natychmiast zemsty za zabicie jego rodziny, samo planowanie i urządzanie jej pozwoli mu na trochę odpędzić czarne myśli. Cherry potrzebował działania, a nie użalania się nad sobą i zniechęcania brakiem śladów prowadzących do zabójcy. Stroma, kręta, górska ścieżka wiodąca na przełęcz przypomniała Danelowi te drogi, po których wędrowali z Tajendem wiele lat temu w poszukiwaniu miasta Armię. Nie było to nic dziwnego. Góry należały do tego samego pasma, oddzielającego Sahakę od krain sprzymierzonych. Również tutaj las porastający zbocza rzedł, ustępując karłowatej roślinności i skalnym urwiskom. Powóz jechał wolno, ponieważ konie z trudem ciągnęły go pod górę. Lorkin miał dobrze już znany wyraz znudzenia w oczach. Wyglądał przez okno ponury i zrezygnowany. Obaj zmęczyli się już rozmową. Choć nie minęło jeszcze południe, a milczenie sprawiało jedynie, że powolne tempo stawało się nieznośne. Nagle, bez ostrzeżenia, powóz skręcił i nabrał prędkości, ponieważ droga wkroczyła w równiejszy teren. Jechali teraz między dwiema gładkimi skalnymi ścianami. Lorkin wyprostował się, otwarł okienko po swojej stronie i wyjrzał na zewnątrz. Jesteśmy na miejscu, powiedział. Danel poczuł na skórze dreszcz podniecenia. Uśmiechnął się z ulgą, a Lorkin odpowiedział mu wyszczerzonymi zębami. Siedzieli w pełnym napięcia oczekiwaniu, skupiając całą uwagę na ruchach powozu, mijanych skałach i stukocie kopyt, aż wreszcie woźnica zawołał coś i pojazd stanął. Za oknem po stronie Lorkina pojawiła się twarz. Mężczyzna w czerwonych szatach spojrzał na obu magów i skinął uprzejmie głową. Witajcie w forcie, ambasadorze Danylu i mistrzu Lorkinie. Jestem strażnik Orton. Zamierzacie zatrzymać się na noc, czy też pojedziecie prosto do Sahaki? Niestety nie możemy się zatrzymać, ponieważ administrator Osen chciałby, żebyśmy zadomowili się w Sahace jak najszybciej, powiedział Danyl. Mężczyzna uśmiechnął się ze współczuciem. W takim razie zapraszam, żebyście rozprostowali nogi i rozejrzeli się po okolicy, a my zmienimy wam konie. Z przyjemnością. Lorkin otworzył drzwiczki i wysiadł za Danylem z powozu. Gdy tylko młodzieniec postawił stopy na ziemi, z jego ust wymknął się zdumiony jęk. Ach, tak, to imponująca budowla, powiedział Orton, śledząc wzrok Lorkina. Danyl spojrzał w górę i poczuł ciarki na plecach. Nad nim wznosiły się ściany fortu, rozciągając się od jednej ściany wąskiego wąwozu po drugą. Mur był gładki i pozbawiony jakichkolwiek urozmaiceń, jeśli nie liczyć cieni wielkich szczelin wypełnionych kamieniem, które wskazywały miejsca napraw. To po zniszczeniach z czasu najazdu i hanich? Spytał Lorkin. Tak, ale gorsze są w środku, odparł Orton. Ruszył przed siebie, prowadząc ich ku ogromnej bramie. Oczy Danyla potrzebowały dłuższej chwili, aby przywyknąć do mroku, ale wkrótce dostrzegł wokół siebie ściany tunelu oświetlone latarniami. Niewielkie zmiany kolorów wskazywały, gdzie mur uzupełniano nowym kamieniem. W niektórych miejscach otwierały się szczeliny ciągnące się w górę na wysokość kilku pięter. Czy dawne pułapki zostały zastąpione nowymi? Spytał Danyl. Niektóre tak, Orton wzruszył ramionami. W większości były to zwykłe bariery, których zadaniem było spowolnić napastników i pozbawić ich siły. Zainstalowaliśmy w ich miejsce bardziej złożone systemy obronne. Pułapki, które mogą złapać intruza, jeśli opuści tarczę. Iluzje, które wyczerpią jego moc. Nie ma tu jednak nic takiego, co na dłużej powstrzymałoby grupę potężnych sahakańskich czarnych magów. Dlatego poświęcamy również dużo czasu i wysiłku na tworzenie dróg ucieczki z fortu. Zbyt wielu ludzi zginęło niepotrzebnie podczas inwazji, ponieważ nie mogli uciec. Och, mamy tu też pomnik tych, którzy oddali życie w obronie przełęczy. Między dwiema latarniami widniała wyryta w skale lista imion. Danyl poczuł niepokój zmieszany z rozbawieniem na widok znajomego imienia. Z tego co pamiętam, Sahakanie wyciągnęli Ferguna z jakiejś kryjówki. Trudno byłoby to nazwać bohaterską obroną przełęczy, ale pozostali zginęli nie mając pojęcia, czemu stawiają czoła, ponieważ gildia nie dała wiary ostrzeżeniom Akarina. Nie potrafili zrozumieć zagrożenia, które opisywał. Zapomnieli bowiem, jak bardzo potężny może się stać mag, posługujący się czarną magią. Stali przez chwilę w milczeniu, po czym rozległ się stukot kopyt, a trzeszczenie kół i resorów poniosło się echem po tunelu. Danyl odwrócił się i zobaczył, że woźnica prowadzi w ich kierunku nowe konie, zaprzęgnięte już do powozu. Musicie zobaczyć fort od strony sahakańskiej, powiedział Orton, prowadząc ich w głąb tunelu. Danyl i Lorkin ruszyli za nim. Turkot powozu brzmiał głośno w zamkniętej przestrzeni. Żaden z nich nie odzywał się więc, zanim nie wyszli z drugiej strony tunelu. Tu również po obu stronach wąwozu wznosiły się wysokie ściany. Droga skręcała tuż za fortem, Sahaki nie było widać. Kiedy Orton odwrócił się i spojrzał w górę, Lorkin i Danyl uczynili to samo. Między ścianami wąwozu wznosiła się kolejna gładka ściana, w której widniały dziesiątki niewielkich okienek. Pod ścianą wąwozu leżały dwie wielkie płyty kamienne, które najwyraźniej kiedyś były jednym głazem. To był niegdyś rodzaj bramy, wyjaśnił Orton. Opuszczano ją, żeby zamknąć wejście do tunelu. Wzruszył ramionami. Zastanawiam się, jak budowniczowie fortu, którzy byli przecież czarnymi magami, mogli sądzić, że coś takiego powstrzyma napastników. Każda odrobina magii zużyta przez wroga może oznaczać, że ktoś ocali życie, powiedział Lorkin. Orton spojrzał na młodzieńca i potaknął. Być może. Powóz wyjechał z tunelu i woźnica zatrzymał konie przy stojących magach. Orton zwrócił się do Danyla. Świeże konie, karma i woda na 3 dni, które wam zajmie przebycie pustkowia. Przygotowaliśmy to oraz żywność dla was. Poprosiłem też kucharza, żeby dorzucił jakieś smakołyki na następny posiłek. Nic szczególnego, ale to może być ostatni kyraliański posiłek przez długi czas. Dziękujemy, strażniku Ortonie. Mężczyzna uśmiechnął się. Cała przyjemność po mojej stronie, ambasadorze Danylu. Spojrzał na Lorkina. Mam nadzieję, że ty i mistrz Lorkin będziecie mieli bezpieczną podróż i że zatrzymacie się tu na chwilę w drodze powrotnej do Kryalii. Danyl skinął głową. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby żadnym najeźdźcom nie przyszło do głowy wypróbować te nowe zabezpieczenia. Orton zaśmiał się i zwrócił w stronę powozu. Jestem tego pewien. Drzwiczki się otwarły, niewątpliwie za pomocą magii Ortona. Danyl zajął miejsce, łapiąc równowagę, kiedy powóz zachwiał się pod ciężarem Lorkina, który dziarsko wskoczył za nim. Pomachali Ortonowi na pożegnanie. Podziękowali w paru słowach, a chwilę później powóz potoczył się drogą i Orton znikł im z oczu. Danyl zerknął na Lorkina, który uśmiechnął się do niego. Obawiam się, że strażnik Orton nie miewa wielu gości, powiedział cicho Lorkin. Nie, za to ty wyglądasz znacznie radośniej niż rano, zauważył Danyl. Lorkin uśmiechnął się jeszcze szerzej. Jesteśmy już w Sahace. Danyl poczuł dreszcz niepokoju. On ma rację. W chwili, gdy wyszliśmy z tunelu, nie byliśmy już na własnej ziemi. Jesteśmy w egzotycznej Sahace. W samym sercu dawnego imperium, które niegdyś obejmowało Kyralię i Elaine. W kraju czarnych magów, wszystkich o tyle potężniejszych ode mnie. Tak musi się czuć kupiec czy dyplomata, który ma do czynienia z magami krain sprzymierzonych. Wie, jak bezsilny byłby w obliczu magii, ale polega na dyplomacji i groźbie odwetu ze strony swojej ojczyzny, która zapewnia mu nietykalność. Danyl pomyślał o pierścieniu z krwawym klejnotem, otrzymanym od administratora Osena, wytworzonym przez czarnego maga Kallena z krwi Osena, żeby Danyl mógł się z nim kontaktować. Comiesięczne raporty, a poza tym tylko w razie konieczności, tak jakby był w stanie na odległość obronić mnie przed czarnym magiem. Nagle skalna ściana za oknem znikła, a w jej miejsce pojawiła się wielka szara równina. Lorkin krzyknął, przesiadł się na miejsce naprzeciwko Danyla i przesunął się do okienka, żeby wyjrzeć na zewnątrz. A więc to jest pustkowie, wyszeptał. Pozbawione roślinności zbocze opadało stromo tuż przy krawędzi drogi, ku skalistym, zwietrzałym wzgórzom leżącym poniżej. Wokół nich roztaczała się pustynia, niczym zamarznięte morze. Całą równinę pokrywały fale wydm. Danyl uświadomił sobie nagle, że powietrze jest suche i pełne pyłu. Najwyraźniej, odpowiedział. Jest większe niż przypuszczałem, oznajmił Lorkin. Uczy się nas, że zostało stworzone jako bariera, powiedział Danyl. Ale starsze dokumenty stwierdzają jedynie, że może nią być. Oznaczałoby to, że powstanie pustkowia nie było w pełni zamierzone, a w każdym razie, że nie wymyśliła go gildia. Nikt więc nie wie na pewno, dlaczego je stworzono, nie mówiąc już o tym, w jaki sposób. Istnieją pewne zapiski mówiące, że jego twórcy zamierzali osłabić Sahakę, niszcząc jej najżyźniejsze ziemie. Znalazłem listy, w których magowie wypowiadają się na rzecz tego pomysłu. oraz te, w których uznają go za potworny. Ale ton tych listów sugeruje, że ich autorzy komentowali plotki i pogłoski, a nie oficjalne postanowienie. Lorkin skrzywił się. To nie byłby pierwszy wypadek w historii, kiedy ktoś działał niezależnie od gildii. Nie. Daniel zastanawiał się, czy Lorkin robił aluzję do własnych rodziców. W jego głosie była kpina. Siedzieli, wpatrując się bez słowa w pustkowie przez dłuższą chwilę. W końcu Lorkin pokręcił głową z westchnieniem. Ziemia nie odżyła, nawet po 700 latach. Czy ktoś próbował ją odrodzić? Daniel wzruszył ramionami. Nie wiem. Może i lepiej, że nikt nie wie, jak to się stało. Jeśli kiedykolwiek znów zdarzy się prawdziwa wojna, a nie atak grupy wyrzutków, możemy mieć poważne kłopoty. Rozglądając się po zniszczonej ziemi, Daniel musiał się zgodzić z tą opinią. Sądząc ze wszystkich świadectw, Sahakanie byli wściekli o te zniszczenia. Gdyby wiedzieli, jak uderzyć, na pewno by to zrobili. Nie sądzę, żeby wiedzieli na ten temat więcej niż my. Lorkin potaknął. Może to i lepiej. Zmarszczył brwi i spojrzał na Daniela. Ale jeśli cokolwiek odkryjemy, będziemy musieli zachować to w tajemnicy. W każdym razie do chwili, kiedy będziemy mogli przekazać tę wiedzę wielkiemu mistrzowi Balkanowi. To może być jeszcze bardziej niebezpieczne niż znajomość czarnej magii.